Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Jest 12:30.
Dzień dobry, Olga Gordiejew, Mariusz Woroniewski, witamy o wczesno-popołudniowej porze. To nasze pierwsze w nowym roku bajkowe tropy, popołudnik bajkowy. Lubię to miejsce, w którym mieszkam, bo tylko tutaj rozpoczynamy oczekiwanie na święta już na początku grudnia. Potem cieszymy się Bożym Narodzeniem według kalendarza gregoriańskiego. Witamy nowy rok, by po kilku dniach znów zanurzyć się w atmosferze radosnego świętowania zgodnie z kalendarzem juliańskim. I wielu z nas właśnie teraz przeżywa świąteczny czas. Odwiedzamy rodzinę, rodzina odwiedza nas, a tym spotkaniom towarzyszą życzenia.
Życzenia to są takie różne słowa, żeby się spełniły. Dobre słowa, dobre myśli.
Coś przyjemnego, że coś dla kogoś się mówi. Jak składamy komuś życzenia, to jest bardzo jemu miło.
Życzenia to są, że się składa różne miłe rzeczy.
Życzenia to słowa, w których dziękujemy, na przykład za troskę. To są dobre słowa, żeby wszystko się powodziło.
Słowa, które przekazujemy dla bliskich. My na przykład życzymy spełnienia marzeń komuś.
Myślę, że dla tych osób jest ważne, ponieważ myślimy ciągle o nich i chcemy, żeby mieli dobrze w życiu, powodziło się im.
Żeby zrobić dla nich przyjemność, żeby życzyć im szczęścia.
Życzenia często podnoszą na duchu osoby, którym przekazujemy i mamy gdzieś tam w sercu nadzieję, że się spełnią.
Myślę, że niektórzy traktują to tak po prostu zwyczajnie, ale niektórzy biorą to naprawdę do serca i mają gdzieś tam nadzieję, że to się spełni.
Mam nadzieję, że spełnią się wszystkie dobre życzenia. A czego życzymy sobie najczęściej?
Najczęściej życzymy sobie, żeby być zdrowym.
Żeby dzieci były grzeczne.
Żeby wszystko, co się robi i nie wychodzi, to żeby wychodziło.
Dużo uśmiechu.
Dużo miłości.
Prezentów. Zdrówka i spełnienia marzeń.
Dzieciom to szóstek w szkole, a innym ludziom to, żeby byli szczęśliwi.
Wszystkim, którzy świętują szczęścia życzę, o którym mówią słuchacze Bajkowych Tropów, ale też tej codziennej radości z każdego poranka, byśmy uśmiechali się do tych, którzy z nami te poranki witają, a potem dzielą popołudnia, wieczory, bo nie jesteśmy sami i to jest najważniejsze. Nawet jeśli to na odległość kliknięcia włącznika albo aplikacji z radiem. Jesteśmy my i chcemy towarzyszyć dniom nie tylko świątecznym. Ale z tej bliskości dwóch kalendarzy, zgodnie z którymi świętujemy w Podlaskiem, wynika jeszcze taka wartość, że na przykład jak ktoś przegapi złożenie postanowień noworocznych na przełomie grudnia i stycznia, no to może wrócić do tego wyzwania już w najbliższy piątek, bo zbliża się Sylwester Juliański.
Postanowienie to takie życzenie do samego siebie.
No i co ty sobie postanawiasz na nowy rok?
Postanawiam narysować rysuneczek.
I komu dać?
Nowemu roku. I babci, i babie, i tacie.
I co jeszcze postanawiasz na nowy rok?
Będę grzeczny, będę słuchał rodziców, nie będę wyjścał, nie będę trupał, nie będę krzyczał, nie będę rzucał mojej ulubionej zabawki.
Będę dzielić się zabawkami, będę malować rysunki i będę kochać moich rodziców, będę bardzo, bardzo, bardzo grzeczny. Będę mówić ładnie i wyraźnie. Będę grzecznie chodzić do przedszkola.
Bardzo podoba mi się ta definicja postanowień noworocznych, że to takie życzenia do samego siebie. A jakie postanowienia mają ci nieco starsi słuchacze Bajkowych Tropów?
Ludzie próbują się zmienić, dlatego robią te postanowienia. Ja też, żeby więcej sportu uprawiać. No i to tyle.
Chciałabym nie siedzieć tak długo na komputerze ani na komórce. Chciałabym w nowym roku więcej czytać.
Zazwyczaj nie robię sobie noworocznych postanowień, ale staram się w ciągu roku myśleć nad tym, co mogłabym sobie poprawić. Może poprawa stopni w szkole? Lepsze odżywianie? Coś takiego, że postanowimy sobie coś i potem to spełnimy. Wtedy innym łatwiej jest z nami żyć i pomaga nam wierzyć w swoje możliwości.
Ma bardziej chciałabym się bawić samochodami, bawić się puzzlami.
Lubię puzzle.
Chciałabym być zacniejszy.
Być braciszka, żeby się nie kłócić z braciszkiem, prawda, Wojtusiu?
No, żeby się poprawić, żeby się nie nudzić. Chciałabym nie jeść mięsa. Ale nie mam takich postanowień, takich dużych, bo nigdy się prawie nie spełniają.
No pewnie niektórzy robią te postanowienia, bo wszędzie to mówią w radiu, w telewizji, wszędzie to rozpowiadają, więc na pewno chcą być z postanowieniem, ale nie bez.
No wszędzie to mówią o tych postanowieniach, no to i my w Bajkowych Tropach o nich mówimy. Pierwsze dni nowego roku to taki szczególny czas w życiu, kiedy patrzymy na nowe kalendarze, no i chcielibyśmy, aby wszystkie kartki z nich uśmiechały się do nas, by nie było złych dni, jak najwięcej tych dobrych, pomyślnych. No i dużo tu zależy od nas. Niektórzy lubią porównywać ten nowy rok do walizki, którą sami sobie wypełniamy co miesiąc różnościami od tego, co włożymy, zależeć będzie, co wyjmiemy w kolejnego Sylwestra. No to jeśli przegapiliśmy tydzień temu, wciąż możemy snuć plany, jako się rzekło, i postanowienia. Niektórzy kompletnie nie zawracają sobie tym głowy, inni lubią wkraczać w nowy rok z nowymi wyzwaniami, którym chcą sprostać. Myślę, że tu nie ma nic złego w takich postanowieniach zmian na lepsze, na przykład koniec kłótni z bratem, albo będę dokładniej mył zęby. Ale może być też takie postanowienie. Dokładniej myję uszy, by docierały do nich prośby mamy albo polecenia taty. Warto też na przykład częściej sięgnąć po książkę, rzadziej po smartfona, bez wielokrotnego powtarzania i namawiania dorosłych. Ci dorośli najczęściej chcą rzucić palenie, chcą być szczuplejsi, zdrowsi, więc planują więcej biegania, aktywności sportowych, postanawiają rozstać się z przekąskami i podgryzaniem na fotelu przed na przykład jakimś dużym ekranem. Młodsi, to ilu ich tyle pomysłów na te pomysły i postanowienia noworoczne. Chcemy starannie dbać, no to by było miło, gdyby młodzi ludzie tak chcieli, dbać o czystość w pokoju i o zabawki, ale innym zależy na przykład na poprawie ocen w szkole i to też jest okej. Lepiej wejść w nowy rok z nowym postanowieniem, choćby malutkim, na przykład, że będziemy spacerować, spacerem wracać ze szkoły, z pracy, albo 15 minut czytamy przed spaniem. Sobie, dzieciom, dlaczego warto mieć noworoczne postanowienia? O tym nasz ekspert Joanna Nitkiewicz-Powichrowska.
Rzeczywiście tradycyjnie składamy sobie jakieś noworoczne postanowienia. Myślę, że to jest dobra tradycja, że my sobie te postanowienia robimy, ponieważ gdzieś tam na koniec roku dokonujemy takich przemyśleń, co było korzystne w tym roku, jakbym chciała w przyszłym roku, co bym chciała zmienić. I myślę, że to jest bardzo potrzebny czas na taką refleksję, prawda? Więc jeżeli podejmujemy jakieś postanowienia, to zakładam, że poprzedzone jest to jakąś refleksją, czego mi brakuje albo czego potrzebuję w przyszłym roku, więc cel jest właściwie spełniony. Dobrze byłoby oczywiście, żeby te postanowienia były realne, czy realistyczne, czy możliwe do wykonania i żebyśmy na przykład, jeżeli jestem łasuchem, to nie obiecywali sobie, że od nowego roku już nigdy w życiu nie spróbuję czekolady. Tutaj takim kluczowym słowem, które ja kilkakrotnie powtarzam, jest to, żeby to było realistyczne, ponieważ wtedy pod koniec przyszłego roku będzie nam łatwiej jakoś się z tym rozliczyć. Ja myślę, że my te postanowienia w pewnym sensie podejmujemy pod wpływem też chwili i emocji. Gdyby to poprzedzało jakaś refleksja i jakieś nasze takie przemyślenie rzeczywiście dłuższe, to te postanowienia tak, żeby były bardziej realistyczne. My najczęściej te postanowienia podejmujemy w takich momentach, kiedy no czujemy, że coś się kończy. I chcemy, to jest taka naturalna potrzeba człowieka, chcemy, żeby ten przyszły rok był rzeczywiście lepszy. I wtedy pod wpływem tej sytuacji podejmujemy takie postanowienie, bo tak naprawdę chcemy, żeby było inaczej, albo żeby coś się zmieniło w naszym życiu, żebyśmy byli bardziej szczęśliwi. Dobrze, że my je podejmujemy, natomiast dobrze też sobie postanowić, od czego zacznę. Chcę schudnąć, zacznę od tego, że będę jadła tylko raz w tygodniu czekolady. Chcę prowadzić bardziej aktywny tryb życia, więc w tym tygodniu, jutro albo już najlepiej dzisiaj pójdę na dłuższy spacer. I wtedy jest szansa, że takie postanowienie no, może zaowocować większą trwałością i większą satysfakcją w przyszłości.
Wszystkim, którzy podejmą wyzwania, no to życzę wytrwałości i cierpliwości z postanowień noworocznych. Nie warto rezygnować, bo przecież każdy moment i każdy pretekst jest dobry, by nad sobą popracować. Nawet jeśli nasze postanowienia przeważnie co roku są takie same albo podobne, powiedzmy, że podobne, no to nie zniechęcajmy się, bo wiele dobrych rzeczy rośnie powoli. Tutaj potrzebna jest cierpliwość. Warto też pamiętać, że lepsze czasy, na które czekamy, zależą od nas.
Bajkowe tropy.
I tu czas na nasz cykl do słuchania, do czytania i opowieść o tym, skąd się wziął Sylwester i huczne witanie Nowego Roku. Bohater opowieści Renaty Piątkowskiej, Gdyby jajko mogło mówić, zostaje z siostrą w ostatni dzień roku pod opieką cioci.
Ciocia opowiedziała nam, skąd się wziął ten cały Sylwester. To było tak, zaczęła. Według legendy w 1000 roku miał nastąpić koniec świata. Dzień ten zbliżał się nieuchronnie, a ludzie drżeli ze strachu przed zagładą. Nie było nikogo, kto by nie słyszał okropnej przepowiedni, że gdy nadejdzie czas, latający ognisty smok Lewiatan spali świat bezpowrotnie i na amen. Ciocia Agata przerwała na chwilę, a ja od razu wyobraziłem sobie tego Lewiatana. Musiał być ogromny, pewnie miał wielkie skrzydła, pokryty łuskami ogon i łeb jak u krokodyla, albo jeszcze gorszy. W paszczy zamiast zębów miał chyba najprawdziwsze płomienie i palił nimi, co popadło. Mógłbym się założyć, że oczy miał wyłupiaste, a łapy zakończone pazurami i ciągnął się za nim swąd spalenizny. Na pewno właśnie tak wyglądał lewiatan, pomyślałem. A więc, mówiła dalej ciocia, ten okropny smok szykował się, by zniszczyć świat, ale tymczasem leżał uwięziony w lochach Watykanu. Zamknął go tam podobno papież Sylwester I. Kazał skuć poczwarę łańcuchami, a na zakneblowanej paszczy odcisnął pieczęć rybaka. Lewiatan miał tam spać do końca pierwszego tysiąclecia. Dopiero wtedy miał się zbudzić, skruszyć papieską pieczęć, zerwać się z uwięzi i ziejąc ogniem i siarką spalić niebo i ziemię. Słuchając cioci, pomyślałem, że taki loch musiał chyba wyglądać jak nasza piwnica. I gdzieś tam pod ścianą leżał smok i sapał przez sen, a wtedy czarny dym wylatywał mu z nosa. Skrzydła pewnie złożył, a ogon podwinął i wolę nie myśleć, co mu się śniło. Dlatego, opowiadała dalej ciocia, kiedy nastał rok 999, a kolejny papież przybrał imię Sylwester II, w Rzymie zapanowało przerażenie. Ludzie kryli się po domach i czekali na koniec świata oraz pewną śmierć. Gdy wybiła północ i lewiatan nie pojawił się ani na niebie, ani na ziemi, a Rzym trwał nienaruszony, rozpacz i strach w jednej chwili zamieniły się w szaloną radość. Ludzie wyszli na ulicę, śmiejąc się i wzajemnie ściskając. Palili pochodnie, tańczyli i pili wino. Sylwester II pobłogosławił miastu i światu na nowy rok. Ludzie bawili się do białego rana i imieniem tego papieża nazwali ostatni dzień roku. Od tego czasu w sylwestrową noc nikt nie śpi. Urządzane są bale, zabawy i uczty, a do niektórych domów przychodzą ciotki z nogą w gipsie i opowiadają o lewiatanie, zakończyła ciocia Agata. Za oknem zrobiło się jasno od fajerwerków, grzmotnęły petardy, a zegar w kuchni wybił północ. Ciocia uścisnęła nas mocno i złożyliśmy sobie życzenia. Jeśli w ciągu 5 minut zobaczę was w łóżkach, to może opowiem wam jeszcze co nieco o Sylwestrze i Nowym Roku. Dawniej w Polsce w sylwestrową noc gospodarze palili na podwórzu snopek słomy. Wraz z nim miały spłonąć wszystkie ubiegłoroczne przykrości i problemy. A na południu Europy w tę wyjątkową noc po wspólnych modlitwach rozpalano na rynku lub przed kościołem wielkie ognisko. A w nim palono stare rachunki i wszelkie papiery, z którymi wiązały się zmartwienia i kłopoty. Ja od razu wiedziałem, że w takim ognisku wylądowałby mój zeszyt do matematyki. Do dzisiaj, opowiadała dalej ciocia, niektórzy, by pozbyć się zeszłorocznych przykrości, spisują je na czerwonej kartce i palą w sylwestrową noc. A pierwszy dzień stycznia też jest wyjątkowy. Dawniej tego dnia w domach pieczono małe bułeczki, zwane szczodraczkami. Obdzielano nimi domowników i sąsiadów, życząc zdrowia i pomyślności. Nawet zwierzęta dostawały po kawałku. Starano się, by tego dnia nie brakowało w domu jedzenia. Na stole leżał wielki bochen chleba, a obiad składał się z wielu dań, co miało zapewnić dostatek jedzenia przez cały rok. Starano się też, by wszelkie długi i pożyczki oddać przed Sylwestrem i by w pierwszy dzień nowego roku były w domu pieniądze, zwłaszcza brzęczące monety. Wtedy można było liczyć na to, że będzie ich zawsze pod dostatkiem w nadchodzącym roku. W tym momencie uśmiechnąłem się na samo wspomnienie mojej pełnej pieniążków skarbonki, która przy potrząsaniu wydaje taki miły dla ucha dźwięk. I uznałem, że jestem świetnie przygotowany do nowego roku. A ciocia dorzuciła jeszcze coś ciekawego. Dawniej wierzono, że jeśli w nowym roku pierwszym gościem odwiedzającym dom będzie mężczyzna, to cały rok będzie pomyślny. Jeśli zaś będzie to kobieta, przyniesie ze sobą kłopoty i kłótnie. Też coś, fuknęła moja siostra, a mnie jakoś nie zdziwiło, że według tej wróżby pojawienie się Anki w domu nie zapowiada niczego dobrego. Zresztą moim zdaniem nie tylko w nowy rok. No, nie dokuczajcie sobie. Pamiętajcie, jaki Sylwester, taki cały rok. Śpijcie, bo już późno. A przed snem pomyślcie o noworocznych postanowieniach. Sylwestrowa noc to najlepszy czas, by zrobić sobie taką listę ważnych spraw na przyszły rok. Ciocia, postukując zagipsowaną nogą, poszła do kuchni obmyślać swoje noworoczne plany, a ja pomyślałem, że w nowym roku po pierwsze muszę nauczyć się lepiej ściągać na matmie, bo inaczej wpadnę w prawdziwe tarapaty. Po drugie, dobrze by było dowiedzieć się wreszcie, o czym Anka godzinami gada przez telefon, gdy zamyka się w swoim pokoju. To muszą być jakieś tajemnicze sprawy. I moim noworocznym zadaniem będzie sprawdzić, co ona tam knuje. Poza tym chciałbym wreszcie zacząć się golić, tak jak tata. W goleniu najfajniejsze jest smarowanie się białą pianą i robienie min do lustra. I właśnie to chciałbym robić od jutra codziennie rano. Zaplanowałem sobie też, że w nowym roku urosnę co najmniej 10 centymetrów. Miałem jeszcze całe mnóstwo noworocznych postanowień, ale nie wiadomo kiedy zasnąłem. I do rana śnił mi się lewiatan. Miał wielkie skrzydła, pokryty łuskami ogon i łeb, jak u krokodyla. Albo jeszcze gorszy.
Czytał Artur Barciś, a kto lubi się bać, ten wymyśla swoje własne wyobrażenie smoka lewiatana, a kto nie lubi, no to ten niech snuje noworoczne postanowienia. Przypominam, podwójny kalendarz pozwala nam na to jeszcze w tym roku, w piątek Sylwester Juliański. Dobrej zabawy.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Podróżujemy po drewnianym Podlasiu w bajkowych tropach razem z Magdą Sulimą, autorką przewodnika, i dotarliśmy do Wzgórz Sokulskich.
Tak, dzisiaj zabieramy Was w podróż po Sokulskich Wzgórzach, czyli...
A wydawać by się mogło, że Podlasie to jest taki płaski teren.
No nieprawda, właśnie. Mamy te Sokulskie Wzgórza, czyli takie właśnie pasmo naturalnych pagórków, które rozpościerają się wzdłuż naszej wschodniej granicy. I one występują zarówno w województwie podlaskim oraz na obszarach Białorusi. I ta pofałdowana rzeźba terenu, której wysokość dochodzi nawet do 240 metrów nad poziomem morza, wraz z taką okoliczną mozaiką pól, łąk, no tworzy bajkowe, wręcz takie urokliwe tło dla podlaskiej drewnianej architektury tutejszych wsi i tutejszych miasteczek. Ale co ciekawe, na tle właśnie tego pagórkowatego krajobrazu wyłaniają się również takie drewniane olbrzymy, które górują nad okolicą, a to są właśnie wiatraki, czyli młyny powietrzne. Choć niektóre z nich są już wiekowe, to myślę, że nie sposób przejechać obok nich obojętnie. A największe ich skupisko możemy zobaczyć właśnie w takim trójkącie, w takim pasie pomiędzy Sokółką, Kuźnicą Białostocką, a nawet Dąbrową Białostocką, a Kręgami. A dlaczego w ogóle takie wiatraki powstawały na tych Sokulskich Wzgórzach? No przede wszystkim to właśnie te wzniesienia, pofałdowana rzeźba terenu, ale również niewielka ilość cieków wodnych, lasów. To stało się takim idealnym miejscem do stawiania tam właśnie wiatraków. Ja myślę, że te osobliwe budowle można dostrzec bez trudu na otwartej przestrzeni. Ich takie masywne proporcje wyrastające z korpusu ramiona, czyli tak zwane skrzydła albo inaczej śmigła, no myślę, że nie powinny wzbudzać strachu, a raczej ciekawość, no i chęć poznania tego tradycyjnego cudu techniki, bo wiatraki są najstarszymi silnikami wiatrowymi. Ich cechą charakterystyczną jest przede wszystkim konstrukcja, która zbudowana jest na drewnianym szkielecie, której po prostu niektóre części obracają się wraz z siłą napędu wiatru, co porusza wewnętrzny mechanizm mielący zboże. No i właśnie ludzie dawniej w ten sposób pozyskiwali mąkę. Dlatego też wiatraki dawniej były nieodłącznym elementem podlaskiego krajobrazu. Dzisiaj niestety wielka szkoda, zachowała się tylko część z nich. Większość niestety powoli odchodzi w zapomnienie, ale jeszcze niektóre możemy właśnie zobaczyć na naszym terenie.
Jak pięknie prezentują się na podlaskich polach, to możemy zobaczyć w wersji rysunkowej na stronach przewodnika Podróże po drewnianym Podlasiu, ale też to są tak piękne drewniane konstrukcje, że one trafiają na szczęście do skansenów, między innymi do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, więc jeśli nie w takim autentycznym plenerze, to tym rekonstruowanym będzie szansa zobaczyć takie
zjawiska. Jak najbardziej.
I są różne rodzaje tych wiatraków.
Tak, to jest bardzo ważne, że na terenie Sokółszczyzny możemy spotkać kilka, w zasadzie cztery rodzaje młynów wiatrowych i myślę, że warto znać ich nazwy. To są koźlaki, paltraki, wiatraki holenderskie oraz taka grupa wiatraków sokulskich, która jest charakterystyczna tylko i wyłącznie właśnie tego omawianego przez nas obszaru.
To powiedzmy o tym sokulskim, wszystkich innych przeczytamy w przewodniku.
Dobrze, chociaż myślę, że może warto jeszcze powiedzieć o koźlaku, bo on jest takim prototypem w ogóle wszystkich wiatraków, bo jest najstarszym i najczęściej spotykanym typem wiatraka na ziemiach polskich, a swoją nazwę bierze on zapewne od kozła, czyli od takiej podstawy, która trzyma korpus całej budowli. No i na czym polegała praca tego koźlaka? Polegała przede wszystkim na obracaniu przy pomocy kołowrotu całego budynku właśnie wokół osi pionowego słupa, tak aby jego skrzydła przyjęły odpowiednie położenie dostosowane do kierunku wiatru. Takie koźlaki miały trzy kondygnacje, z których dolna właśnie zajęta była przez konstrukcję kozła, a dwie wyższe były przeznaczone do produkcji mąki. I podobno taki koźlak w ciągu 120-150 wietrznych dni mógł zemleć nawet do 90 ton ziarna. Ale bardzo ciekawy jest również jego wygląd, bo dawniej z uwagi na ciężar oraz koszt ściany wiatraka nie dochodziły do samej ziemi i jakby były troszeczkę takie zawieszone na tym koźle za pomocą belek, dlatego wyglądem z daleka przypominał on chatkę na kurzej ławce z bajki o Babie Jadze. No i takie koźlaki do niedawna można było spotkać chociażby w Czerwonce, niedaleko Suchowoli, czy w Wojtachach. Natomiast tak jak pytasz o wiatraki sokulskie, to swoim kształtem i formą także przypominał one koźlaka, ale posiadają troszeczkę inne zasady konstrukcji, które nie są spotykane w innych rejonach kraju, tylko właśnie na Sokulszczyźnie. I to jest właśnie ten unikat.
Wyróżnik.
Bo te drewniane obiekty zbudowane są na takim planie, na rzucie zbliżonym do kwadratu i przykryte są również dwuspadowym dachem, ale ich bryła składa się tak z nieruchomej kamiennej podstawy, czyli z takiej podpory w kształcie walca, to był tak zwany kopiec, który jest do połowy schowany w ziemi i zajmującej prawie całą przez dolnej kondygnacji, którą wieńczy żelazny pierścień oraz właśnie z ruchomej części zewnętrznej. I podstawą tutaj obrotowego mechanizmu jest słup wychodzący ze środka podpory na wysokość prawie drugiej kondygnacji. To jest tak zwany sztembr. Tutaj myślę, że można go dokładnie zobaczyć na rysunku w książce, wokół którego wiatrak się obracał oraz ułożony na krzyż belki, które oparte są na pierścieniu. Także tutaj bardzo charakterystyczna jest ta konstrukcja. I najlepiej zachowany drewniany wiatrak typu sokulskiego można zobaczyć we wsi Szczęsnowicze, gdzie bardzo tak dumnie prezentuje się pośród okolicznych pól. Ten wiatrak pochodzi z 1946 roku. Ma na imię Jan. Pomimo, że brakuje mu skrzydeł, no wewnątrz zachował się jego cały mechanizm, także myślę, że jest to naprawdę obiekt, który warto zobaczyć.
Rozdajemy dzisiaj książkowe wydanie Podróży po drewnianym Podlasiu. Za rysunek?
Za rysunek, oczywiście. Drewnianego wiatraka.
To proszę bardzo. Rysujemy drewniane wiatraki. Można się oczywiście inspirować tymi podlaskimi. Przypominam, że wersję online przewodnika znajdziemy na stronie internetowej Politechniki Białostockiej, ale można też narysować wiatrak zupełnie z wyobraźni. Tutaj najważniejsza będzie pasja i zaangażowanie, a nie precyzyjny kształt wiatraka. Czekamy na nie pod adresem bajkowy@radiobiałystok.pl. I przypominamy, że bajkowe tropy w tym roku o 12.30, taki bajkowy popołudnik w Polskim Radiu Białystok. To już wszystko na dziś. Do usłyszenia.